Wyobraźcie sobie Państwo taką zupełnie absurdalną sytuację. Zwykła miska supy z soczewicy, zjedzona w jakimś ogromnym pośpiechu, gdzieś na starożytnej pustyni, no i do tego stary sweter ze skóry kozy. Taki użyty do domowego oszustwa.
Brzmi w sumie jak jakaś banalna, no wiesz, przepychanka rodzeństwa.
No dokładnie. Jak banalna sprzeczka, prawda? Ale co jeśli powiem wam, że te dwa dziwne detale doprowadzają, no kilkaset lat później, do narodzin jednego z najokrutniejszych tyranów w historii.
O, masz na myśli króla Heroda Wielkiego.
Mhm, dokładnie, Heroda. Brzmi to jak jakiś po prostu no zupełnie szalony efekt motyla. Ale dokładnie do tego miejsca poprowadzi nas dzisiejsza analiza.
I to jest, znaczy, to jest właśnie ta niesamowita potęga tych starożytnych tekstów źródłowych. Bo wiesz, zazwyczaj, kiedy w ogóle uczymy się o wielkich postaciach z przeszłości, o jakichś patriarchach, ojcach narodów, to nakładamy na nich taki, ja to nazywam marmurowym filtrem.
Marmurowym filtrem, czekaj, co masz na myśli?
No po prostu chcemy widzieć takich krystalicznie czystych herosów, prawda?
Bez skazy.
Tymczasem, zagłębiając się w Księgę Rodzaju, a szczególnie opierając się na znakomitych wykładach doktora Roberta Van Noya, konkretnie mam tu na myśli jego 26 wykład obejmujący rozdziały od 17 do 35, no to ten marmur błyskawicznie pęka.
O tak, pęka z hukiem.
Dokładnie. Odkrywamy krajobraz ludzkich decyzji, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest mroczny, bardzo skomplikowany, a wręcz momentami do szpiku kości toksyczny.
I to jest właśnie nasz cel na dzisiaj. Drodzy słuchacze, zapraszamy na wnikliwe studium, takie głębokie zanurzenie się w to starożytne, rodzinne bagno. Zastanowimy się dzisiaj wspólnie, jak to jest w ogóle możliwe, że potężne, formujące historię świata obietnice realizują się przez tak głęboko wadliwe rodziny.
Mhm.
Zanim jednak w ogóle dotrzemy do tego słynnego konfliktu braci, czyli Jakuba i Ezawa, musimy cofnąć się o krok. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Jasne. Od czego zaczynamy?
Od fundamentów, czyli od ich ojca, od Izaka. Powiem ci, że ta postać niesamowicie mnie intryguje, ale też, no muszę to przyznać, strasznie mnie irytuje.
Naprawdę? Dlaczego irytuje? To ciekawe.
Bo Izak wydaje mi się być, wiesz, takim wiecznym pasażerem we własnym życiu. Wyobraź to sobie tak. Jedziesz samochodem na najważniejszą wycieczkę swojego życia, ale cały czas siedzisz na tylnej kanapie.
Aha, rozumiem.
Izaakowi wielkie rzeczy nieustannie się po prostu przydarzają. Inni trzymają kierownicę. Spójrzmy na fakty ze źródeł, prawda? Rodzi się, no bo interweniuje wyższa siła. Jego ojciec, Abraham, ma 100 lat. 100 lat. Matka, Sara, 90. Zresztą ona początkowo w ogóle wyśmiała tę zapowiedź.
No trudno jej się dziwić przy tej metryce.
No właśnie. A potem Izaak ma 40 lat. I nawet sam nie szuka sobie żony. To znaczy, to ojciec organizuje mu małżeństwo. Sługa jedzie do Mezopotamii, znajduje Rebekę, córkę Betuela i przywozi ją wręcz pod drzwi. A Izaak po prostu wychodzi jej na spotkanie. Gdzie tu jest jakaś jego sprawczość?
Wiesz, ta analogia z celnym siedzeniem jest świetna. Znakomicie oddaje taki teologiczny zamysł tej narracji, nad które zwracają uwagę analitycy. Bo bierność Izaaka to nie jest tylko taka, no wiesz, anegdota o introwertycznym facecie.
Nie.
Nie, to jest wręcz kluczowy mechanizm historii. Zwróć uwagę, że ta tak zwana linia obietnicy jest od samego początku budowana w opozycji do jakiegoś naturalnego porządku rzeczy. Wszystko opiera się na cudownej interwencji. Weźmy chociażby fakt, że Rebeka przez pierwsze 20 lat małżeństwa jest bezpłodna.
No tak, Izaak ma 40 lat, jak się żeni, a bliźniaki rodzą się, jak ma 60. 20 lat czekania. Ale czekaj, w końcu Izaak bierze sprawy w swoje ręce, nie? Modli się o to potomstwo, czyli na moment łapie za tę kierownicę.
Modli się, mhm. Ale zauważ, to wciąż jest prośba o zewnętrzną interwencję. Sens tego jest taki, że budowa tego dziedzictwa opiera się na cudzie, na ingerencję wyższej, a nie na tym, że patriarcha był, nie wiem, sprawnym biznesmenem czy wojownikiem, który sam wszystko wykuł.
Jasne, wola wyższa go popycha.
Dokładnie.
Okej, przyjmuję ten argument, ale z drugiej strony, no wiesz, natura nie znosi próżni, rodzinna dynamika też nie. Jeśli ojciec rodziny siedzi z tyłu, jest bierny, to tę decyzyjną próżnię ktoś musi wypełnić, prawda?
I zazwyczaj wypełnia to polityka.
No właśnie. Rodzinna, zakulisowa polityka namiotu i absolutnie moim zdaniem fatalne w skutkach faworyzowanie dzieci. Ten konflikt braci wybucha wręcz biologicznie. Oni walczą w łonie matki.
Zgadza się. Zresztą zaniepokojona Rebeka, czując tę wewnętrzną wojnę, dowiaduje się przez proroctwo czegoś kluczowego. Otrzymuje jasny komunikat: dwa narody są w twoim łonie i co najważniejsze, starszy będzie służył młodszemu.
Czyli plan jest ustalony z góry.
Tak. To jest fundamentalne, żeby zrozumieć cały późniejszy dramat.
No i tu robi się gęsto. Rodzi się Ezau. Pierwszy, czerwony, włochaty jak zwierzęca skóra, człowiek dziczy. A zaraz za nim Jakub, który już wtedy kurczowo trzyma go zapięte.
Symboliczne, prawda?
No, bardzo. Ale mnie tu najbardziej, uderza mnie po prostu zachowanie Izaaka. Mamy 26 rozdział Księgi Rodzaju. Bóg odnawia przymierze z Izaakiem. Podczas głodu mówi mu, żeby nie szedł do Egiptu, wielkie rzeczy. A na koniec życia co robi Izaak? Decyduje się pobłogosławić Ezawa.
Wbrew proroctwu.
Wbrew proroctwu? I dlaczego? Bo uwaga, lubi smak dziczyzny, którą Ezaw mu przynosi. A Rebeka kocha Jakuba. I tu moje pytanie do ciebie. Czy Izaak uległ jakiejś, starczej amnezji? Czy on z premedytacją zbuntował się przeciwko planowi, bo wolał dobrego steka?
Fascynujące jest tutaj to, że on prawdopodobnie doskonale wiedział, co robi.
A.
Historyczne analizy, chociażby u Van Noya, sugerują, że to nie była ignorancja.
Czyli bunt.
Tak. Izaak ewidentnie nie potrafił, czy też nie chciał zaakceptować, że dziedzicem będzie młodszy syn. To łamało wszelkie ówczesne normy kulturowe. Podejmując tę decyzję w tajemnicy, działa w jawnej sprzeczności z objawieniem. I to jest niesamowite studium ludzkiej natury, jak takie trywialne preferencje, ta miłość do jedzenia, potrafią całkowicie zaślepić na sprawy o wręcz historycznym znaczeniu.
Wow. Czyli egoizm wygrywa z wyższym porządkiem.
Oczywiście. Przynajmniej próbuje wygrać.
No ale to prowadzi do potężnego kryzysu. Skoro Izaak wzywa starszego syna po cichu, każe mu upolować zwierzę, to Rebeka bierze sprawy w swoje ręce. Podsłuchuje to i tu powiem ci, będę z tobą i z naszymi słuchaczami szczery. Trochę tę Rebekę rozumiem.
Rozumiesz ją. Naprawdę.
No postaw się w jej sytuacji. Wie z objawienia, że to Jakub ma być dziedzicem. Słyszy, że mąż za jej plecami chce to zniszczyć. W patriarchacie tamtych czasów otwarta awantura raczej by nie przeszła. Czy ona nie miała prawa użyć podstępu, skoro walczyła o coś, co i tak formalnie obiecał sam Bóg?
I tu, mój drogi, dotykamy jednego z największych dylematów teologicznych tego tekstu. Wśród ekspertów toczą się o to niezłe debaty.
O, to lubię. Jakie są stanowiska?
Z jednej strony mamy pogląd reprezentowany na przykład przez Alisona. On uważa, że Rebeka i Jakub kierowali się po prostu zasadą: Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami.
O, czyli cel uświęca środki. Wiedzieli, co ma się stać, to ruszyli do akcji.
Mniej więcej. Użyli narzędzi, które mieli pod ręką. Z drugiej jednak strony jest na przykład komentarz teologa H.C. Leupolda, który potężnie to krytykuje. On wskazuje na totalną nieadekwatność ich wiary.
Brak wiary. Przecież walczyli o obietnicę.
Ale zamiast zaufać, że wyższa siła sama powstrzyma Izaaka przed tym fatalnym błędem, Rebeka wymyśla absolutnie makabryczne oszustwo oparte na ludzkiej wyrachowanej intryce. Każe ubrać Jakuba w koźlęce skóry, żeby udawał owłosionego brata, gotuje mężowi tę oszukaną dziczyznę.
No tak, a sam Jakub? Przecież jego reakcja to jest jakiś kosmos. Matka mu to proponuje, a on wcale nie mówi: mamo, to jest niemoralne, ojciec nie widzi, to podłe. Nie.
Dokładnie.
On mówi: a co jak mnie dotknie i wyjdę na oszusta, ściągnę na siebie przekleństwo. Czysta kalkulacja ryzyka, zero etyki.
I wtedy matka z zimną krwią odpowiada, że bierze to ewentualne przekleństwo na siebie. Jeśli połączymy to wszystko z szerszym kontekstem narracji, to odpowiedź staje się jasna. Zobacz. Ten tekst w żadnym momencie nie usprawiedliwia ani Rebeki, ani Jakuba.
Więc co to wszystko oznacza w skali całej tej wielkiej historii?
O nich.
To jest mocne. Naprawdę mocne. Ale wiesz, w każdym oszustwie, i to jest ta smutna część, zawsze jest jakaś ofiara. Co się dzieje z bratem, który traci wszystko przez tę intrygę? Kiedy czytałem te źródła, autentycznie zrobiło mi się żal Ezawa.
Facet wraca z łowów, zmęczony, robi jedzenie dla ojca, wchodzi do namiotu i słyszy, że został z niczym.
To jest dramatyczna scena.
Dlaczego Izaak nie odwołał tego błogosławieństwa, jak już odkrył kłamstwo? Przecież wiedział, że został oszukany. Nie mógł po prostu powiedzieć, Jakub, oddawaj to, to się nie liczy?
Dla nas dzisiaj to brzmi logicznie, ale musimy pamiętać o realiach. W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu błogosławieństwo patriarchy to nie były po prostu, wiesz, dobre życzenia na drogę.
Mm-hmm.
To był wiążący prawny testament ustny. Nieodwracalny akt przekazania władzy i majątku. Trochę jak wypuszczona strzała, której nie zawrócisz w locie. Dlatego tekst mówi, że Izaak zaczął gwałtownie drżeć, kiedy odkrył prawdę. Ogarnęło go przerażenie. Zrozumiał, że objawiona wola dokonała się wbrew jego własnym manipulacjom i musiał to zaakceptować, dodając o Jakubie i będzie błogosławiony.
A Ezaw wpada w czarną rozpacz.
Tak. Błaga ojca, wykrzykując, czy masz tylko jedno błogosławieństwo? Wymusza na Izaaku cokolwiek, jakiekolwiek słowa na swoją korzyść. I to prowadzi nas do rozdziału 27, wersetu 39. I tutaj, słuchaj, mamy absolutnie fascynujący problem translatorski.
No i tu robi się naprawdę ciekawie. Uwielbiam takie niuanse. Z czym mamy problem?
Chodzi o hebrajski przyimek min. Tradycyjnie w starszych przekładach czytamy słowa Izaaka do Ezała jako pocieszenie. Coś w stylu, twoja siedziba będzie z tłustości ziemi i z rosy niebios.
No tak, czyli taki pakiet pocieszenia. Nie masz władzy, ale przynajmniej będziesz miał co jeść.
Tylko że językowo przyjemek min może oznaczać źródło, ale również dobrze oddzielenie. A biorąc pod uwagę, że chwilę wcześniej Izaak powiedział Ezawowi, że całe zboże już oddał Jakubowi...
No to nie miał już czego rozdawać.
Dokładnie. Dlatego nowożytne przekłady, jak na przykład NIV, tłumaczą to zgoła inaczej. Twoja siedziba będzie z dala od żyzności ziemi i z dala od rosy z nieba.
Czekaj, rany, z dala od żyzności, przecież to nie jest żadne błogosławieństwo, to jest wyrok.
To jest przekleństwo, wygnania na jałowe, pustynne tereny. I tu zaczyna się geopolityka, o której wspominałeś.
No właśnie. Ten efekt motyla. Bo ta miska zupy i ta koźlęca skóra doprowadzają do tego, że potomkowie Ezawa to ci późniejsi Edomici, prawda?
Tak, Edomici żyjący na południe od Morza Martwego, w trudnych, skalistych warunkach.
I z historii wiemy, że Edom i Izrael, czyli potomkowie Jakuba, toczyli mordercze wojny przez wieki. Król Dawid ich podbija, potem są ciągłe bunty.
Mechanizm tej nienawiści jest przerażający.
Ale cofa mnie to do tego Heroda z mojego wstępu. Jak to się dokładnie połączyło?
To się łączy w epoce machabejskiej, kilkaset lat przed naszą erą. Władcy Izraela podbijają wtedy Edomitów i dokonują na nich przymusowej, brutalnej judaizacji. Zmuszają ich do obrzezania, narzucają religią. Edomici stają się znani w języku greckim jako Idumejczycy. I wyobraźcie sobie państwo, że to właśnie z tej zmuszonej do asymilacji pełnej gniewu populacji wywodzi się dynastia, z której rodzi się Herod Wielki.
Niesamowite. Ten tyran, paranoik rzymskich czasów ma korzenie w jednym namiocie, gdzie dwaj bracia pokłóciły się o błogosławieństwo.
Zgadza się.
Czegoś takiego po prostu nie da się wymyślić w scenariuszu filmowym. Ale wróćmy do naszej głównej osi czasu, bo zanim ta geopolityka wybuchnie, Jakub ma potężny problem tu i teraz. Oszustwo wychodzi na jaw, a Ezaw grozi śmiercią.
Jakub musi uciekać, żeby ratować życie. A Rebeka, wierna swojemu stylowi, manipuluje Izaakiem po raz kolejny. Ukrywa przed nim gniew Ezawa.
Tak, to jest genialne. Zamiast powiedzieć prawdę, wymyśla, że no, te lokalne kobiety to mi się nie podobają. Wyślijmy Jakuba do haramu, do mojego brata Labana. Niech tam poszuka żony.
I tak oto wielki zwycięzca i dziedzic staje się samotnym zbiegiem. W 28 rozdziale Jakub ucieka i ma ten słynny sen w Betel.
Drabina do nieba.
Tak, a dokładniej analitycy sugerują, że to była struktura przypominająca zigurat. Taka schodkowa piramida, po której aniołowie zstępują, przynosząc mu łaskę i wstępują z powrotem. Wtedy Bóg odnawia przymierze z Jakubem, obiecuje mu ziemię i, co ważne, ochronę na drodze.
Jasne. Ale powiem ci, że dla mnie to, co Jakub robi po przebudzeniu, to jest hit tej historii. Bóg daje mu niesamowite objawienie, a ten facet co robi?
Co robi?
Składa przysięgę, ale werset 20 do 22 brzmi dosłownie jak spisywanie kontraktu korporacyjnego. On mówi, no, jeśli będziesz mnie strzegł, dasz mi jedzenie, ubranie i wrócę cały, to wtedy będziesz moim Bogiem. Rozumiesz? Ty mi dajesz ubezpieczenie zdrowotne i ochronę, a ja ci lojalność. Jak on mógł targować się z Bogiem?
No i tu znowu mamy świetną debatę wśród analityków. Wspomniany H.C. Leupold broni Jakuba, argumentując na podstawie hebrajskiej składni.
Ach, znowu językoznawstwo.
Dokładnie. Leupold mówi, że zdanie wynikowe można przenieść na sam koniec. Czyli, że Jakub mówi, skoro obiecałeś być ze mną i być moim Bogiem, to ja obiecuję oddanie.
To łagodzi sprawę, ale inni eksperci się z tym zgadzają.
Nie wszyscy. Dla przykładu Alders i inni widzą to w tradycyjny sposób, jako jawnie merkantylne targowanie się. I psychologicznie to ma sens. Jakub jest wciąż głęboko niedojrzały.
No pewnie, że tak. Dla mnie to jest człowiek przerażony, który posługuje się jedynym językiem, jaki zna. Językiem handlu i kombinacji. Ale ta niedojrzałość zostanie z niego niedługo bardzo brutalnie wybita, prawda?
Oj tak, u wuja Labana czeka go potężna lekcja pokory.
Istna szkoła przetrwania dla cwaniaków. Jakub przybywa do Haranu, zakochuje się w młodszej córce Labana, Racheli. Zgadza się pracować za nią całe 7 lat. Mija 7 lat, jest ślub, noc, ciemny namiot, welon. I co robi Laban?
Podmienia siostry. Wprowadza do namiotu starszą, Leą.
Mistrzostwo świata w oszustwie. Jakub budzi się rano i dostaje zawału. A Laban ze stoickim spokojem mówi, słuchaj młody, u nas nie wydaje się młodszej przed starszą.
Ironia losu w najczystszej postaci. Oszust, który udawał starszego brata w ciemnościach przy ślepym ojcu, sam zostaje oszukany pod osłoną nocy w sprawie starszeństwa. Karma.
To mi od razu przypomina taki limeryk, na który natrafiłem w Journal of the Evangelical Theological Society. Znasz to?
Nie, chyba nie kojarzę. Jak to leciało?
Pamiętam to mniej więcej tak, czekaj. Jakub pracował za Rachelę bez mrugnięcia okiem, lecz gdy rano zrzucił welon, przetarł oczy ze łzami pod powieką. Bo chytry Laban, ten mistrz rynkowego huku, kazał mu doczytać warunki małego druku.
Dobre, bardzo trafne. Jakub uczy się na własnej skórze, jak to jest być ofiarą. Ostatecznie pracuje kolejne 7 lat za Rachelę, co tworzy potwornie dysfunkcyjny dom z 2 rywalizującymi żonami, ale i tu jest to ważne pytanie o rozwój bohatera. Z tego samego chaotycznego, oszukanego układu rodzi się 11 synów Jakuba, zalążek wielkiego narodu Izraela.
Zbliżając się do końca, połączmy te kropki. Przeszliśmy przez prawdziwe trzęsienie ziemi. Bierny ojciec, który rozbija rodzinę przez preferencje kulinarne, intrygująca matka, oszustwo stulecia z koźlimi skórami, potem uciekinierzy targujący się ze stwórcą i na koniec cwaniak ograny przez jeszcze większego cwaniaka.
To jest jedno wielkie, toksyczne bagno ludzkich pomyłek.
Ale z tego wyłania się realizacja tej wielkiej idei, tego wielkiego dziedzictwa. I tu chciałbym zostawić naszych słuchaczy z pewną prowokacyjną refleksją na sam koniec. Bo żyjemy dzisiaj w czasach ciągłego dążenia do absolutnej perfekcji, prawda?
O tak. Wszyscy muszą być idealni.
Nasze życie na mediach społecznościowych mają być nieskazicielne. Kariery dopracowane. Jakikolwiek błąd to dla nas tragedia. A spójrzmy na tych ojców cywilizacji. Byli uwikłani w straszne relacje. Kradli tożsamość, oszukiwali niepełnosprawnych rodziców. A mimo tego wszystkiego te gigantyczne historyczne wydarzenia realizowały się właśnie przez nich, przez ich wady.
Pomimo ich wad, ale z ich udziałem.
Zastanówcie się nad tym, drodzy Państwo. Czy w obliczu tej naszej presji na bezbłędność, świadomość, że nawet tak potężne historie rodziły się w chaosie i upadkach, nie jest jakoś wyzwalająca? Z tym pytaniem Was dzisiaj zostawiamy. Dziękujemy za wysłuchanie naszej analizy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.